Strefa komentarzy.
Kuba Kaługa, kłaniam się nisko, prawie 12 minut po godzinie 9 na zegarze. Czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże w naszym studiu. Dzień dobry. Rafał Mrowicki, xyz.pl.
Dzień dobry.
Piotr Beniuszy z magazyn Liberte. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moi drodzy, no, zaczynamy od mieszkań i od tego, co dzieje się w kampanii wyborczej do wyścigu do fotela prezydenckiego, no bo od kilku dni w zasadzie chyba o niczym innym się w tej kampanii nie mówi. No może nie o niczym innym, ale ten temat dominujący to jednak sprawa mieszkań Karola Nawrockiego. W debacie, w jednej z debat padło takie hasło, które no, okazało się takim mieczem obosiecznym, to znaczy powiedział kandydat, mam tak jak większość Polaków jedno mieszkanie. Potem dziennikarze zaczęli sprawdzać, okazało się, że Karol Nawrocki posiada dwa mieszkania, co ujawnił portal onet.pl. No i zaczęły się tłumaczenia, podchody, pytania, wątpliwości, a potem dopiero tak na dobrą sprawę, jak w hitchcockowskim scenariuszu, zaczęło się gorąco, mimo że zaczęło się też od trzęsienia ziemi i Ryszarda Wojciechowska, której już przerwałem w pewnym sensie wypowiedź.
No cała kampania Karola Nawrockiego jest jak zgodnie z zasadą Hitchcocka. Najpierw trzęsienie ziemi, a potem jeszcze są większe emocje. No i w przypadku tego mieszkania ja nawet chciałam zacząć tutaj żartobliwie. Jadąc słuchałam jednego z radiosłuchaczy, który no, żartem powiedział, że należałoby nawet współczuć Karolowi Nawrockiemu, bo to jest człowiek w kryzysie bezdomności, ponieważ jak się okazuje ma, co prawda, mówi się o tym, że ma dwa mieszkania, ale do jednego mieszkania nie ma kluczy, a drugie mieszkanie jest objęte hipoteką, czyli też nie jest jego własnościowym na razie mieszkaniem, ale sprawa moim zdaniem jest poważna, bardzo, bo po pierwsze został przyłapany kandydat na prezydenta na kłamstwie, powiedział podczas debaty, kiedy słyszał to kilka milionów ludzi, że ma jedno mieszkanie, po czym przyznaje się do tego, że ma jednak dwa mieszkania, kiedy dziennikarze wyciągnęli tę sprawę. Po drugie, no dla mnie o wiele mocniejszym takim argumentem, który może zaważyć jednak na jego notowaniach w kampanii wyborczej, jest sprawa taka emocjonalna, powiedziałabym, sprawa dotycząca no, tego, w jaki sposób otrzymał, w jaki sposób doszedł do tego, skąd to mieszkanie jest. Czyli on, cytując premiera Tuska, który powiedział, że miał się zaopiekować Karol Nawrocki panem Jerzym, a zaopiekował się jego mieszkaniem. No coś w tym jest. Jak człowiek, który ma odrobinę wrażliwości, pomyśli sobie, że ktoś za niewielkie pieniądze, jak sądzę, na pewno nie za wartość tego mieszkania całą, jakie ono jest obecnie w tej chwili, czy jak wtedy było, przed kilkoma laty warte. Otrzymał to mieszkanie, obiecał opiekować się człowiekiem starszym, schorowanym, po czym zgubił tego człowieka. No to zastanawiam się, co można pomyśleć o takim człowieku.
Co może pomyśleć Piotr Beniuszys?
To znaczy, dla mnie to jest przede wszystkim problem moralny. Jeszcze nie wszystkie szczegóły tej historii znamy. Nie wiem, czy wszystkie je poznamy, ale dla mnie zupełnie nie żadnym problemem, że ktoś ma dwa mieszkania. Tak? To znaczy, jeśli ktoś uczciwie dochodzi do własności prywatnej, to może nawet mieć i 20 mieszkań i być politykiem. To nie jest problem. Problemem jest oczywiście kłamstwo na arenie publicznej w debacie, ale z moralnego punktu widzenia powiedzenie, że ma jedno mieszkanie, ale de facto ma dwa, jest jednak mniejszym problemem niż to, co tam się chyba wydarzyło. To znaczy, przede wszystkim wygląda na to, że Karol Nawrocki skorzystał z programu możliwości przechodzenia mieszkań na własnościowe w Gdańsku za kolosalną bonifikatą sięgającą około 90% wartości mieszkania na słupa. To znaczy, to nie było mieszkanie, które on zajmował. On nie miał prawa wykupić z taką bonifikatą tego mieszkania, więc koniec skorzystał z takiej czy innej znajomości ze starszym człowiekiem, którego w taki czy inny sposób namówił do tego, aby on to mieszkanie wykupił za, jak przyznała sama rzeczniczka kampanii Nawrockiego, za pieniądze, które nie wiem, w jakim trybie pan Nawrocki temu panu Jerzemu przekazał. Nie wiem, czy to była darowizna, czy od tej darowizny uiszczono podatek. To wszystko są pytania, na które na razie nie ma odpowiedzi. I po okresie 5 lat, kiedy było to tylko możliwe, pan Jerzy państwu Nawrockim to mieszkanie oddał. Też nie wiemy, czy zupełnie za darmo w tym momencie.
Wcześniej nie byłoby to możliwe, bo ta bonifikata by była utracona, miasto mogłoby się upomnieć.
W efekcie pan Nawrocki mówi, że on ponosi koszty utrzymania tego mieszkania, że jest w sumie tutaj prawie, że biedną ofiarą, no ale fakty są takie, nagie liczby mówią, że za 12 000 zł wszedł w własność mieszkania, które obecnie jest warte między 400 a 500 tysięcy, więc na jego miejscu oceny finansowej na ten układ bym nie narzekał. Natomiast no moralnie...
To się nazywa flipping, prawda, na rynku.
Więc na pewno tutaj coś stało się ze szkodą dla miasta Gdańska, to na pewno. Czy poszkodowany jest również pan Jerzy? No, nie wszystko wiemy o tej sytuacji, ale w każdym razie faktem jest, że przyznaje to sama rzeczniczka kampanii w swoim oświadczeniu, że pan Nawrocki zobowiązał się dożywotnio sprawować opiekę nad zniedomężniałym starszym człowiekiem, a ten człowiek jakoś umknął jego uwadze i od ponad pół roku znajduje się w DPS-ie.
Od roku.
Od kwietnia, tak? A dokładnie, no, to już jest rok, ale minęło pół roku, kiedy pan Nawrocki zorientował
się.
Ale minęło ponad pół roku.
To znaczy zdaniem rzeczniczki zorientował się pół roku i był tam, szukał go.
Czy on się opiekował tym człowiekiem w taki sposób, że on przez pół roku nie wiedział, co się z nim dzieje. Przynajmniej pół roku, albo prawdopodobnie nawet dłużej. Także pytanie jest, na ile on się wywiązuje z tej umowy, czy można uznać, że ta umowa nadal jest ważna. Czy to mieszkanie nie powinno wrócić do własności pana Jerzego? To jest kwestia, którą naprawdę chyba powinien zająć się sąd.
I sprowadza się też to do tego, że tak naprawdę pan płaci, pani płaci, gdańszczanie płacą.
Tak, dwa razy. To znaczy tak, z jednej strony była to...
Także za opiekę nad panem Jerzym.
Dokładnie.
No bo przecież do pana Jerzego w DPS-ie kosztuje.
Tak, albo do miasta powinno w takiej sytuacji to mieszkanie wrócić. Tylko jeszcze właśnie dwa zdania.
Co ty byś, Rafale, zrobił, gdyby to od ciebie zależało w tej sytuacji?
Wiemy już, że...
Rafał Brwicki.
To nie Karol Nawrocki sprawuje opiekę nad panem Jerzym, tylko robi to miasto Gdańsk. Tutaj redaktor Beniuszys mówił o moralnym aspekcie. No bardzo zastanawiające jest to, co widzieliśmy już w niedzielę wieczorem, krótko po... Był niewielki odstęp czasu między wysłaniem odpowiedzi, jak to później ujawnili dziennikarze Netto, między wysłaniem odpowiedzi na pytania dziennikarskie, a publikacją oświadczenia, które miało być rozbrojeniem bomby, a moim zdaniem podłożyło kilka kolejnych bomb pod Karola Nawrockiego i jego kampanię. W ciągu 12 godzin oświadczenie pani Emilii Wierzbickiej, rzeczniczki Karola Nawrockiego, miało ponad 1 000 000 wyświetleń na Twitterze, na platformie X, co pokazuje skalę, jak daleko, jak szeroko ta informacja, to oświadczenie, ta nieudolna próba zarządzania kryzysowego obiegła internet. No, zarządzania kryzysowego moim zdaniem tu nie ma. Jest raczej histeria. Od niedzieli wieczora polski internet zastanawiał się, kim jest pan Jerzy. Jak to możliwe, że od grudnia do początku maja Karol Nawrocki, który miał się im opiekować, nie zainteresował się, co się z tym człowiekiem dzieje.
Podopieczny, tak.
Jak jest jego podopieczny. Karol Nawrocki wczoraj też tłumaczył, że on cały czas opłacał mieszkanie, płacił rachunki, płacił czynsz za mieszkanie, do którego nawet nie ma kluczy, do którego nie ma dostępu, mówiąc, że nie ma z niego żadnych korzyści. Ale no... Jak można to nazywać opieką, skoro od kwietnia zeszłego roku do grudnia najwyraźniej Karol Nawrocki nie był świadomy, że pana Jerzego w tym mieszkaniu już nie ma. Jest w domu opieki społecznej, mija rok, a no, nie wiem, czy można nazwać opieką taki brak zainteresowania człowiekiem, nad którym się tę opiekę miało sprawować. Wczoraj też odnośnie do tego, do tej histerii zamiast zarządzania kryzysowego, wczoraj Karol Nawrocki w Węgrowie miał konferencję prasową, podczas której padały pytania ze strony dziennikarzy o to mieszkanie, o sytuację pana Jerzego. Na nią przyszedł tłum zwolenników kandydata oraz Prawa i Sprawiedliwości, którzy przy uśmiechach byłych ministrów rządu PiS-u zakrzykiwali pytania dziennikarzy. No to też moim zdaniem świadczy o pewnej histerii i pewnej utracie kontroli nad sytuacją przez sztab.
Ryszarda,
to jest moim zdaniem bardzo nieetyczne, opieka za mieszkanie, bo już pomijając to, w jaki sposób się opiekował, ale jeżeli człowiek ma odrobinę empatii, tak jak mówiłam, trochę serca, to opiekuje się sąsiadem czy osobą starszą, kupując mu leki, przynosząc mu zupę, prawda, jak to jest starsza osoba w ten sposób i nie oczekuje niczego, poza może dobrym słowem, prawda, i uśmiechem, że zrobi coś dobrego. A tutaj po prostu jest zwyczajny deal. I to jeszcze, no, zobaczymy, jak ten deal się skończy, jeśli zobaczymy oświadczenie majątkowe. Natomiast...
Bo jest zapowiedź, że ma zostać opublikowane oświadczenie
tak,
majątkowe.
Tak, tak, tak. Zobaczymy, czy to są dwa mieszkania, może tam jeszcze jakieś inne niespodzianki będą w tym oświadczeniu majątkowym. Natomiast ja się zastanawiam, ile tej informacji, ile z tego, o czym my mówimy, z tej całej afery, bo jednak jest to afera, która może jakoś zaważyć na wyniku wyborczym Karola Nawrockiego, ile przedostanie się do elektoratu PiS-u, do starszych osób i jak one na to spojrzą, czy przedostanie się do nich tylko informacja, że Karol Nawrocki pomagał starszemu człowiekowi.
To zaraz jeszcze o tym spróbujemy porozmawiać, ale jeszcze chciałem Piotra Beniuszysa zapytać właśnie o to, czy to oj, coś się za...
Zakręciło.
Dzisiaj nie jest, to nie jest mój dzień dzisiaj. To nie jest mój dzień. Zapytać o to, nie tyle o to, na ile to się przebije do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, ale generalnie na ile to się odbije w ogóle na kampanii wyborczej i postrzeganiu postaci kandydata.
No, każdy elektorat
zaważy, czy nie zaważy?
Każdy elektorat jest podzielony na segmenty. Oczywiście ten taki hardkorowy elektorat PiS-u już wskazuje na przykład na to, że Onet, który upublicznił te szczegóły, to jest medium, które ma własność niemiecką.
Bo ja trochę
to dyskredytuje wszystkie
te... o czym Ryszarda chyba chciała zacząć mówić, popytać o to właśnie, co mamy z drugiej strony. Czyli mamy właśnie przekaz, że to jest akcja służb specjalnych.
ABW w tym tak ma czoło palce. Wszystko. No oczywiście,
Więc ten hardkorowy elektorat, Donald Trump kiedyś powiedział, że on mógłby wyjść na Fifth Avenue w Nowym Jorku, zastrzelić przypadkową osobę i tak nie straciłby zasadniczo większości poparcia. I najgorsze w tym wszystkim wypowiedzi było to, że chyba była to trafna wypowiedź. Chyba rzeczywiście tak by było.
Wtedy, bo dzisiaj traci poparcie.
Natomiast wydaje mi się, że jeśli mówimy o tym hardkorowym elektoracie PiS, to on pozostanie przy Karolu Nawrockim, obojętnie jak ta historia by się potoczyła i obojętnie w jaki sposób oni sobie wytłumaczyli, dlaczego tego człowieka nadal popierają. Ale należy pamiętać o tym, że część tych 30% to są też, ale jednak wyborcy bardziej między, którzy mogą przepłynąć do innego elektora, do innego kandydata, a pamiętajmy, jak jest struktura wiekowa elektoratu Karola Nawrockiego. To jest elektorat, który się rekrutuje przede wszystkim ze starszych grup społecznych, a więc ludzi, którzy mogą dziś, jutro, pojutrze, za 10 lat być w sytuacji podobnej do pana Jerzego. I wydaje mi się, że postępowanie kandydata wobec pana Jerzego może im się niezwykle nie spodobać.
I mają jeszcze różne przygody niektórzy za sobą, czyli jakieś wyłudzenia na wnuczka, właśnie wyłudzenia mieszkań różne. To są ludzie doświadczeni też w pewnym sensie. Ale mówię, nie wiem, ile z tego tak zwanego mainstreamu się przedostanie, ponieważ no, ci ludzie też mają ten elektorat pisowski, on ma swoje media.
Już próbują jakoś te
wypośrodkować. Tak, wypośrodkować, bo czują, że to jest jednak bardzo poważna strata, moim zdaniem, dla kandydata.
No właśnie, Rafale, obserwujesz zapewne ten przekaz, który tam jest, zresztą wszyscy patrzymy na to. Widzisz tę akcję służb specjalnych?
Chętnie zobaczyłbym dowody na te tezy o akcji służb specjalnych, jeżeli politycy Prawa i Sprawiedliwości takie dowody mają, to myślę, że komisja śledcza do spraw Pegasusa może przyjrzy się temu, tak jak przygląda się wykorzystywaniu służb specjalnych.
Gdyby tak miało być, to komisja śledcza w samej tej sprawie to jest minimum, a nie tam komisja
ale
śledcza.
Ale już był taki pomysł, już któryś poseł Prawa i Sprawiedliwości
już padło, rozumiem,
wypowiedź,
tak?
Przepraszam, ale tak. Pomysłu komisji śledczej, ale do spraw czego? Do spraw mieszkania kandydata na prezydenta?
Nie, nie, ale to jest pisowskie myślenie, że dziennikarze po prostu nie mają mózgów i trzeba im wszystko przynieść na tacy i że generalnie tak jak czasami w ich przypadku zdarza się tylko dziennikarstwo kelnerskie, czyli dostajesz wszystko na tacy, prawda? Nie. No tutaj to sprawa była oczywista. Usłyszano, że kandydat mówi o jednym mieszkaniu. Ktoś, kto być może usłyszał, słyszał tę debatę, a wiedział o tej sprawie, powiedział, że jak to, no może dwa i tropem tym dziennikarze poszli, no
wczoraj
bez przesady.
Jedna z telewizji sympatyzujących w Prawie i Sprawiedliwości opublikowała pliki, wydruki przelewów świadczących o tym, że państwo Nawrotscy opłacają rachunki za mieszkanie.
No ale to jest ich mieszkanie. No przecież to jest ich mieszkanie.
To już widać tutaj próbę minimalizowania strat przy pomocy...
To jest żaden argument.
No to jest ich mieszkanie.
Trudno, żeby nie opłacali rachunków za mieszkanie, które stoi puste, a jest ich własnością. No kto ma te rachunki opłacać? No to jakby...
Może państwo powinno, tak jak przejęło, prawda?
Tak jak przejęło
podopiecznego.
To ja tutaj się jeszcze odniosę do tego, o czym słuchacze do nas piszą. Kilka SMS, no nie kilka, dość sporo tych SMS-ów odnośnie mieszkań Karola Nawrockiego. Także uwagi tutaj do nas komentujących, między innymi takie, że na przykład dzień dobry, w odniesieniu do trwającego programu, ja też mam dwa mieszkania i działkę. Oj, przepraszam, dwie działki. Nawrocki mieszkania wykazał. Jak mówiąca pani ma odrobinę wrażliwości, to powinna przyznać, że nie ma w tym nic dziwnego.
Nie, no dziwne powiedzieliśmy na początku. Dziwne jest kłamstwo, jeżeli ma dwa mieszkania. To się nie mówi publicznie, że jest zwykłym obywatelem i jak zwykły obywatel ma jedno mieszkanie. Kłamstwo jest kłamstwem. I kłamstwo polityczne powinno być odnotowane.
Panie Piotrze, pan 20 mieszkań akceptuje u polityka?
Ja zaznaczyłem, jeśli ktoś się dużego majątku dorobił w sposób uczciwy, czyli na przykład zanim poszedł do polityki, pracował w biznesie, to jak najbardziej. Własność prywatna, uczciwie nabyta, nie jest w żaden sposób obciążająca dla kogokolwiek.
I wracamy do tego, na czym się potknął kandydat Karol Nawrocki, czyli do podatku katastralnego.
Pan Marcin jeszcze pyta, przepraszam. Rozumiał. Dzień dobry, absolutnie nie bronię pana Nawrockiego, ale proszę mi pokazać kandydata na prezydenta RP, który nie skłamał. W sumie to smutne, ale taka jest rzeczywistość. Czy taka jest rzeczywistość rzeczywiście?
Ale
w tej kampanii wyborczej wydaje
się,
że... W
jakim sensie? Jeśli chodzi o obietnice, to
oczywiście
politycy kłamią. I do tego tak, każdy przebija siebie w tych obietnicach.
Tylko tutaj mamy kłamstwo dotyczące... życia.
Faktograficzne kłamstwa.
I chyba żaden z kandydatów na prezydenta w tych wyborach nie został tak ewidentnie i mocno za rękę chwycony.
Tak.
I na tym kłamstwie przyłapany. I stąd pewnie te emocje, które pojawiają się. A ktoś przypomina też, że był już taki polityk, który się w sprawie mieszkań mylił, ale miał chyba trochę więcej ich niż dwa, żeby się nie doliczyć, ale to absolutnie żadne usprawiedliwienie.
Mówimy tutaj cały czas o kandydacie na prezydenta, ewentualnie o przyszłym prezydencie. No to naprawdę powinien być czysty jak łza.
Tutaj zrobimy przerwę muzyczną i wrócimy później do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Na antenie Radia Gdańsk wracamy do strefy komentarzy razem z Ryszardą Wojciechowską z tygodnika Zawsze Pomoże i portalu Zawsze Pomoże, Piotrem Beniuszysem z magazynu Liberty i Rafałem Mrowickim z portalu XYZ. No, mówiliśmy przed przerwą o mieszkaniach Karola Nawrockiego. Różne oceny od różnych słuchaczy. Tutaj część osób zgadza się z tym, o czym mówimy, ale jest sporo, które zarzucają nam także, że na przykład chcemy zdyskredytować Karola Nawrockiego. I na przykład nie mówimy o tym, co stało się na spotkaniu w Lublinie z Rafałem Trzaskowskim. No nie mówimy o tym, co stało się na spotkaniu w Lublinie z Rafałem Trzaskowskim, bo jesteśmy w Radiu Gdańsk. Karol Nawrocki jest kandydatem z Gdańska. Mieszkanie, o którym rozmawiamy, mieści się w Gdańsku, a człowiek, który w nim mieszkał, jest aktualnie pod opieką miejskiej instytucji. Więc to są jednak wątki związane z Gdańskiem. Czy tu chodzi o dyskredytowanie kandydata, czy tak jak powiedziałeś, Rafał, trochę to taka bomba, którą Karol Nawrocki sam odpalił
To sobie. Jest bomba, której nad którą sztab Karola Nawrockiego nie zapanował.
Bo podobna jest też narracja i tutaj trochę wracamy do tego, czy to się przebije, czy nie. Podobna jest też narracja w części mediów prawicowych. Po prostu. To jest dyskredytacja, to jest atak, to nie ma nic wspólnego.
No to jest ten syndrom oblężonej twierdzy, który widzieliśmy też za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy media publikowały jakieś niewygodne dla jej polityków informacje. Teraz mamy z tym do czynienia ponownie. Są też ujawniane, są też teorie spiskowe sugerujące nie tylko zaangażowanie służb specjalnych, ale również zaangażowanie państwa. Fakt, że pan Jerzy miał trafić do DPS-u po tym, jak Karol Nawrocki został ogłoszony jako kandydat na prezydenta, choć jak już później się dowiedzieliśmy, do tego DPS-u trafił wiosną zeszłego roku, jeszcze na długo zanim Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o tym, kogo w tych wyborach prezydenckich poprze.
Ja myślę, że ta historia z mieszkaniem, ona wynika przede wszystkim w przypadku Karola Nawrockiego z jego niedoświadczenia politycznego, bo gdyby miał doświadczenie polityczne, to wiedziałby, że wcześniej czy później takie rzeczy wychodzą na jaw, że ma się dwa mieszkania, chociaż się mówi o jednym. I tu popełnił poważny błąd, ale ja jeszcze myślę, że ta historia powinna nas uczulić na to, żeby i miasta, i samorządy na to, żeby się przyjrzeć właśnie tym mieszkaniom komunalnym, sprzedawanym za peryferyjne,
preferencyjnych, tak. Nie zawsze na peryferiach leżących, czasami tak, w centrum miasta.
Tak, ale również i te mieszkania dotyczą peryferii, że tak powiem, różnych.
Również.
I to jest ważna historia, bo jak okazuje się, można tutaj w pewnym sensie przehandlować to mieszkanie, na które też my się składamy, no bo w końcu, żeby miasto, gdyby sprzedało to mieszkanie, miałoby pieniądze, tak, to że tak powiem, to jest też koszt innych mieszkańców, więc myślę, że to jest też ważne, żeby wyciągnąć tutaj, przyjrzeć się temu, jak są te lokale mieszkalne, te komunalne sprzedawane.
Wspomniałaś, Ryszardo, o niedoświadczeniu Karola Nawrockiego, bo no tak, on nie ma tak dużego doświadczenia w wielkiej polityce, jak na przykład Rafał Trzaskowski, czy nawet Szymon Hołownia, który jest już w tej wielkiej polityce od 5 lat.
No i byli prześwietleni przede wszystkim. Przez lata byli prześwietleni do
Jednak za jego kampanię odpowiadają ludzie z bardzo dużym doświadczeniem, nie tylko politycznym, ale też kampanijnym. Paweł Szefernaker i Adam Bielan to ludzie, którzy odpowiadają za niejedną kampanię wyborczą i to nawet udaną, a...
No, ale wszystkiego nie przewidzą. Nie, no widocznie gdzieś to mieszkanie im umknęło również. No, nie został prześwietlony przez służby wewnętrzne PiS-u, tak, jak się okazuje, bo myślę, że byliby przygotowani na to. A tutaj okazuje się...
Choć na Nowogrodzką trafił kiedyś też raport.
Tak, właśnie. No, chciałem powiedzieć, to nie jest pierwszy raz, jak się okazuje, że Karol Nawrocki raczej był prześwietlany pod kątem jego szans na wygraną w wyborach, a nie pod kątem trupów, które mogą z jego szafy powypadać, bo tutaj wydaje się, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie odrobiło lekcji. To są kwestie obciążające i wydaje mi się, że nie mogli znaleźć kandydata, który by nie borykałby się z takimi wizerunkowymi problemami. Znaczy, my chcemy go zdyskredytować. No to jest oczywiście mocne słowo, ale temat jest. Mieszkanie,
no właśnie, chodzi o to,
mieszkanie
czy jest temat, czy nie ma
pan
tematu,
Jerzy jest w DPS-ie. To są fakty. I mamy teraz o tym milczeć, ponieważ kandydat kandyduje na prezydenta i nie wolno go dyskredytować. No, okres kampanii wyborczej, kiedy za chwilę wybierzemy nowego prezydenta. Jesteśmy w sytuacji, kiedy aktualny prezydent nie ubiega się o reelekcję. Zbieramy nowego człowieka na głowę państwa. To jest właśnie ten czas, kiedy my musimy poznać charaktery tych ludzi. Jakimi oni są ludźmi. Nie tylko poglądy polityczne, która partia, zielony, czerwony, brązowy czy inny, tylko jacy to są ludzie, jak oni się zachowują wobec innych ludzi, wobec słabszych, tak, to też, ale wobec słabszych, tak, potrzebujących, czy oni mają empatię, tak, jak się zachowają w sytuacji próby, tak, następny prezydent może znaleźć się w sytuacji próby, jaka nie spotkała żadnego prezydenta Polski po 1939 roku, tak, nie chcę oczywiście kagać, więc co to jest za człowiek, tak, temu służy okres kampanii wyborczej, póki jeszcze decyzja nie jest podjęta, więc media i publicyści nie mogą milczeć na ten temat, tylko musimy od podszewki te kwestie omówić.
Zwłaszcza, że Karol Nawrocki przyzwyczaił nas już do tego, że w niektórych sprawach kluczył, delikatnie mówiąc tutaj, bo przecież sprawa apartamentu w Muzeum II Wojny Światowej, wynajmowania przez niego, jest nie do końca ani wyjaśniona, ani rozliczona, mimo że obiecał, prawda, że rozliczy wszystko, jak sprawa będzie długo trwała. No, sprawa trwa już kilka miesięcy, nic się nie dzieje. Jest wiele właśnie takich historii, historii, które no, każą jednak patrzeć na tego kandydata w sposób rzeczywisty. Dlatego też, że on nie był wcześniej prześwietlany. On jest nowym człowiekiem.
Ja mam wrażenie, że profesor Antoni Dudek, który parokrotnie mówił, przestrzega przed wyborem Karola Nawrockiego, nie ma wcale na myśli jego koniecznie prawicowych poglądów. One są z grubsza podobne do poglądów Andrzeja Dudy. Okej, okay, może nieco na prawo, tak, ale na pewno na lewo od Mentzena przykładowo, to również kandyduje. Tak? Wydaje mi się, że jego wypowiedzi dotyczą właśnie charakteru Karola Nawrockiego. On przestrzega przed tym, co ten człowiek o silnym charakterze, radykalnych poglądach i pewnym chłodzie, który od niego bije i emanuje, jak on się może zachować, kiedy stanie się głową państwa. Wydaje mi się, że w przestrogi profesora Dudka warto się wsłuchać.
Też w kontekście
tej historii, o której dziś rozmawiamy. Mhm.
Tutaj się zatrzymamy, zostawimy ten temat, zobaczymy, jak zostanie to ocenione przez wyborców 18 maja przede wszystkim, ale zostańmy w wątkach politycznych, zejdźmy jednak na grunt lokalny, bo chcę was jeszcze zapytać o to, czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie walczyło o władzę w Trójmieście? Może w Gdyni na początek? Tylko takie głosy się pojawiają. Ostatnio wiceprezydent Gdyni Bartłomiej Austen wstąpił do szeregów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj się dowiedzieliśmy tutaj w rozmowie z Marcinem Samsonowiczem, że pan Paweł Drewa...
Marcin Drewa.
Pan Marcin Drewa... Ach... Marcin Drewa został radnym, znaczy radny...
Radny Marcin Drewa dołączył
do PSL-u, jest też doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, wspomnianego przed chwilą, więc no to też jakaś postać, no pewnie w skali ogólnopolskiej nie będzie to jakiś wielki transfer, choć lokalnie może on mieć znaczenie. PSL próbuje zawojować Pomorze?
Widać, że PSL pozyskuje polityków, którzy byli trochę na...
O Arturze Dziamborze jeszcze nie zapominajmy.
Tak. Pamiętamy, jeszcze warto wspomnieć o byłym już pośle Konfederacji, Arturze Dziamborze, który do Sejmu 2 lata temu kandydował z listy trzeciej drogi, obecnie również jest członkiem PSL-u. To również gdyński polityk, myślę, że bardziej znany ogólnopolsko niż zarówno Bartłomiej Austyn, jak i Marcin Drewa. Radny Drewa przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bywał często na świeczniku, bywał w mediach. Był też, często występował, tak jak wspomniałeś, jako społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Aż do powyborczej układanki w samorządzie, kiedy to został wykluczony z partii. No na razie PSL, gdyński PSL przygarnia tych polityków, czy też pozyskuje, jak w przypadku właśnie wiceprezydenta Austyna, co z tej mieszanki różnych osobowości, polityków o różnym rodowodzie partyjnym, politycznym może wyjść. Jestem bardzo ciekaw, ale jestem też ciekaw potencjału, czy PSL ma szansę coś zwojować, bo pan Samsonowicz w twojej poprzedniej audycji wspominał, tak jakby zajawił jakiś może transfer na rzecz PSL-u w Gdyńskiej Radzie Miasta, tak przynajmniej to odebrałem.
Tak, to też
odebrałem.
Zrozumiałem, ale mamy poczekać jeszcze kilka dni, bo nie o wszystkim można mówić. Ryszarda Wojciechowska, jest jakiś sens w tym politycznym planie, czy go nie ma? Jak ty to jako doświadczona komentatorka polityczna
być oceniasz? Może, bo PSL jest skutecznie wypierany ze wsi, więc musi gdzieś szukać sobie miejsca. Ale ja bym nie przykładała do tego większej wagi, dlatego że PSL już w wielu zarządach miejskich jest i jakoś współtworzy. Generalnie ta partia jest w dość trudnej sytuacji. Również teraz, ponieważ w tej kampanii nie słyszymy w ogóle o PSL-u, ponieważ PSL nie ma swojego kandydata. To jest istotne dla partii, bo tak jakby jej w ogóle nie było. Więc nie przykładałabym do tego większej wagi. Na pewno nie jest to szturm na miasta i PSL kojarzy się ze wsią i tam powinien, że tak powiem, odbijać przyczółki od PiS-u.
Będzie chleb z tej mąki, Piotrze, czy nie?
Ciężko powiedzieć. Znaczy, na pewno dotąd jest, jak spojrzymy na historię wyborów samorządowych do Rad Miasta w Trójmieście, to próżno szukać list PSL-u. Przez od wielu, bardzo wielu lat w ogóle nawet nie wystawiają kandydatów, przynajmniej nie pod szyldem partyjnym. Natomiast z drugiej strony też co najmniej od czasu, kiedy Kośniak-Kamysz jest prezesem tej partii, słyszymy też o strategii przekształcenia tego ugrupowania z takiej czysto agrarnej partii tradycyjnej, związanej z rolnictwem, w ugrupowanie...
W nowoczesne ugrupowanie.
Nowoczesne ugrupowanie, w chadeckie ugrupowanie, centrowe, centroprawicowe ugrupowanie w stylu podobnych partii, które funkcjonują w wielu krajach, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w Skandynawii, które właśnie głównie czerpie swój potencjał w małych miastach powiatowych, małych, średnich miastach powiatowych, czy w wielkomiejskich warunkach, takich jak Gdynia, to ma rację bytu. No, wydaje mi się, że w Gdyni może mieć w kontekście tego wielkiego projektu infrastrukturalnego, który pod szyldem polityków PSL-u został wczoraj ogłoszony, tak? Kaszubia. Mm-hmm. Wydaje mi się, że no, to są to jakieś karty, jakieś argumenty, żeby akurat w tym mieście budować przyczółek, natomiast niekoniecznie jest to strategia obliczona na mocne zakotwiczenie się we wszystkich miastach, wielkich miastach Polski.
A tak się zastanawiam jeszcze, bo może to jest taki początek drogi. Często pada to pytanie, kto przejmie tę prawą stronę sceny politycznej po Prawie i Sprawiedliwości w najbliższych latach. Znaczy, może to jakiś początek drogi takiej właśnie, może PSL chce w te buty wejść.
Jeśli może to dwa zdania. Ja mam stosunek taki mieszany wobec PSL-u, tak? Znaczy, granie, że nie jest to partia, którym się jakoś nadmiernie podoba, ale z drugiej strony, jeśli wyobraziłbym sobie scenę polityczną, w której rolę prawicy odgrywa takie ugrupowanie jak PSL, a na prawo od PSL już nic nie ma, to niewątpliwie żylibyśmy w kraju dużo szczęśliwszym niż dziś.
No ale jest to partia obrotowa cały czas, więc jest takie powiedzenie chyba, nieważne kto wygra wybory, i tak wiemy, kto będzie współrządzić.
Że będzie PSL w tej koalicji.
Że będzie PSL w tej. Więc ja tutaj mówię, cały czas mam wątpliwości, dlatego że mówimy o PiS-ie, który ma nadal cały czas twarde 30% poparcia, natomiast PSL to jest kilkuprocentowe poparcie i to jest partia, która balansuje na granicy progu wyborczego. I już się mówi, że tam są również tarcia w samym PSL-u, prawda? I o tym, czy Kosiniak-Kamysz to jest dobry szef, tej przywódca tej partii i tak dalej. Więc to jest partia z problemami, a partia jak ma problemy, no to trudniej wtedy, że tak powiem, ruszyć na wojnę i zdobywać coś. I te tutaj przyczółki miejskie to są moim zdaniem jednak, Gdynia jest specyficzna, ma tutaj od lat posła Marka Biernackiego, na którego Gdynianie tak, głosują.
W partyjnych nie zaszkodziło.
Tak. I że mimo to, że ANiP nie miał z Orką czy z Bronami do czynienia, prawda, tylko jest takim typowym, klasycznym miejskim politykiem i jest tutaj wybierany. Ale to też nie znaczy, że jakby otworzy, że tak powiem, do władzy tutaj, tej partii, drogę.
Rafale.
Tak jak już moi przedmówcy wspomnieli.
Otworzy, nie otworzy?
Czy otworzy? Myślę, że PSL na pewno ma aspiracje, aby być tą prawicą. Chcieliby na pewno zastąpić Prawo i Sprawiedliwość po tej prawej stronie sceny politycznej, ale moim zdaniem trudno mówić teraz o potencjale na tak duży skok. Tutaj Ryszarda też wspomniała o problemach wewnętrznych PSL-u. Problemy są też tarcia między politykami PSL-u a Polski 2050, z którymi tworzą trzecią drogę. Myślę, że najbliższe miesiące mogą być też okazją do rewizji tego projektu, na ile on jeszcze ma rację bytu. Pewnie wynik wyborczy marszałka Szymona Hołowni może być jakimś przyczynkiem do dłuższej dyskusji na temat przyszłości projektu trzeciej drogi oraz jaki jest jego dalszy potencjał. Widzimy też, że on balansuje na granicy tego progu wyborczego dla ugrupowań koalicyjnych, ale pytanie, czy nie byłoby jeszcze gorzej, gdyby trzecia droga podzieliła się i obie partie osobno biłyby się ze sobą o te 5%.
I na to liczy PiS też, dlatego że tutaj jeden z polityków PiS niedawno udzielał wywiadu, w którym mówił szczerze, że oni po prostu liczą na to, że PSL przystąpi do nich po ich zdaniem wygranych wyborach przez Karola Nawrockiego na prezydenta, że nastąpi jakieś tąpnięcie właśnie w tej koalicji i wtedy jakieś cudowne połączenie nastąpi PSL-u z PiS-em. I tu miałabym spore wątpliwości, bo jeśli by rzeczywiście PSL w jakiś sposób, mówiąc kolokwialnie, skumał się z PiS-em, to znaczy, że w ogóle niczego nie zrozumieli z polityki i nie wiedzą, jak bardzo, że tak powiem, PiS potrafi, jak szybko zjeść każdą przystawkę, która się pojawi w jego zasięgu. No ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy.
Dla premiera Tuska na pewno byłoby wygodne, gdyby PSL wygryzł Prawo i Sprawiedliwość po tej prawej stronie sceny politycznej.
No nie ma takiej opcji cały czas, no, bo mówię, bo ci po prostu mają kilka procent i tak. takie balansowanie i poza tym jest to też ideologicznie niejednorodna partia, tak. Bo są w niej PSL... takie, są odłamy bardzo twarde, prawda, które mówią nie aborcji w żadnym razie tak. I też... są odłamy na przykład bardzo liberalne, kobiety, które mówią, ależ owszem, trzeba byłoby trochę pogrzebać.
Popotek, na przykład.
Tak, w tej ustawie antyaborcyjnej, żeby ułatwić życie kobietom. Tak. To jest tylko jeden z przykładów.
To jest to, co wspomniałaś, nazywając PSL partią nie tylko obrotową, ale
hamulcową.
Tak.
Polskie Stronnictwo Hamulcowe kiedyś mi się tutaj tak wymknęło. Tak.
Trochę takie licytowanie się na te... Tutaj na ten padło. Konserwatyzm z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego też myślę, PSL robi to, co nazywasz tutaj hamowaniem.
No tak, ale koalicji. To jest partia, która jest też mocno w kościele, że tak powiem, zaczepiona i oni pracują właśnie poprzez swoje wypowiedzi, żeby nie urazić kościoła, żeby tam podczas kampanii wyborczej ksiądz wskazał, na kogo
co
należy
widać
pójść
też
i głosować.
W pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, w zmianach w sprawie funduszu kościelnego, który miał się zająć, efektów tych prac nie widać, co też próbuje przejąć lewica.
To prawda, dużo SMS-ów dzisiaj od państwa. Cały czas temat mieszkań Karola Nawrockiego budzi emocje. Warto tu chyba jeszcze dodać, że przed chwilą publikacja portalu Onet, który dotarł do osoby, która miała się opiekować panem Jerzym, na gorąco ta osoba mówi, taki jest przynajmniej tytuł tego tekstu, że Nawrocki nie zrobił dla pana Jerzego nic poza przejęciem jego mieszkania. To było straszne. Pamiętam, jak w zimnie pan Jerzy siedział w mieszkaniu po ciemku, zziębnięty w kurtce. Nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za prąd, a w tym mieszkaniu wszystko było elektryczne, łącznie z ogrzewaniem.
Ale pojawił... Nawrocki mówi, że płaci rachunki za to mieszkanie, to też kłamie w takim razie.
Tak, no, jak Piotr mówiłeś, dopiero będziemy poznawali szczegóły tej historii. To jest tak, że ona nam zdominuje te ostatnie dwa tygodnie kampanii wyborczej. Czy to jest coś, co umrze w ciągu 48 godzin i pojawią się kolejne wątki? Czy to jest tak mocny temat, jakiego nie było w polskiej polityce od dawna? Czy też... przejdziemy nad tym do porządku dziennego i będzie to news, który będzie żył,
no to jest,
ale krótko.
To jest mocny temat, moim zdaniem. I to teraz to, jak on będzie żył, zależy od kontrkandydatów Karola Nawrockiego. W jaki sposób będą rozgrywać ten temat.
To jest temat...
I od tego, przepraszam, jeszcze, jak będzie się tłumaczył sam Karol Nawrocki. To jest największym wrogiem w tym przypadku Karola Nawrockiego jest sam Karol Nawrocki.
I na razie brak tych tłumaczeń, tak na dobrą sprawę.
To jest temat, który dotyka samych fundamentów funkcjonowania wspólnoty politycznej i narodowej w ostatnich dwóch tygodniach przed kampanią. Tak? Ludzie oczekują od polityków empatii. To jest jeden z podstawowych oczekiwań. Wspólnototwórczej postawy i empatii wobec ludzi słabszych. Taki jest konsensus w większości państw Europy i na pewno w Polsce. Lata 90., lata neoliberalizmu mamy dawno za sobą, tak? Oczekujemy od polityków empatii. Karol Nawrocki, jeśli te fakty dotyczące, poszczególne fakty dotyczące tej historii rzeczywiście są problemem, to będzie weryfikowane właśnie przez te dwa tygodnie, ostatnie dwa tygodnie kampanii przed pierwszą turą, to oznacza, że Karol Nawrocki jest człowiekiem w znacznej mierze wyzutym z empatii. To trzeba jasno powiedzieć. I pytanie, jeszcze Polacy chcą takiego prezydenta.
Rafał Mrowiecki, 30 sekund dosłownie.
Że ten temat totalnie przykrył, no myślę, że moim zdaniem można powiedzieć, pewien kampanijny sukces sztabu Karola Nawrockiego, jakim było zdjęcie z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym, co później też zostało udostępnione na profilach społecznościowych Białego Domu. Niezależnie od tego, jak oceniamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednak poparcie udzielone w gabinecie owalnym jest pewnym osiągnięciem.
Wizerunkowo jest to osiągnięcie.
O tym w ogóle się nie mówi. Potem też Już nawet więcej mówiło się o tym, że Donald Trump pozował na grafikach udając papieża albo rycerza Jedi z czerwonym mieczem świetlnym. Temat mieszkania, drugiego mieszkania króla Nawrockiego totalnie to przykrył.
Zakończę żartobliwie. Prawdziwego kandydata poznaje się nie po tym, jak zaczyna majówkę, a zaczął bardzo dobrze zdjęciem z Donaldem Trumpem, tylko jak kończy majówkę, a kończy właśnie z mieszkaniem.
A my kończymy tymczasem strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Piotr Beniuszy z magazyn Dziękuję. Liberte, Ryszarda Wojciechowska, Dziękuję. Zawsze pomoże Rafał Mrowicki i XYZ byli gośćmi strefy komentarzy. Kuba Kaługa, bardzo dziękuję także w imieniu Katarzyny Piekło, która realizowała tę audycję.
Strefa komentarzy.